Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Sovereign Individual Mastering the Transition to the Information Age to książka z pogranicza prognozowania społecznego, ekonomii politycznej i historii długiego trwania. James Dale Davidson oraz William Rees Mogg, współautor często pomijany w skróconych opisach, przedstawiają w niej tezę, że technologie informacyjne zmieniają relacje sił między państwem, kapitałem i jednostką. Pierwotnie wydana w latach 90. książka porównuje nadchodzącą epokę informacji z wcześniejszymi przejściami. Od społeczeństw łowieckich przez rolnicze po przemysłowe. Autorzy nie oferują neutralnego opisu cyfryzacji. Budują szeroką, wyraźnie libertariańską interpretację przyszłości.
Dury, której szyfrowanie, globalne sieci i mobilny kapitał ograniczają zdolność państw do opodatkowania, regulowania i kontrolowania obywateli. Celem książki jest wyjaśnienie,
dlaczego instytucje epoki przemysłowej mogą tracić znaczenie oraz pokazanie, jak osoby dysponujące wiedzą,
kapitałem i możliwością działania ponad granicami mogą wykorzystać tę zmianę.
Jej wartość polega zarazem na śmiałości diagnozy i na prowokowaniu krytycznej debaty o kosztach takiej transformacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, cztery epoki rozwoju jako rama dla rewolucji informacyjnej, Davidson i Rees Mogg porządkują historię wokół zmian technologicznych,
które określają sposób zdobywania bogactwa, organizację przemocy oraz formy władzy.
Wyróżniają społeczeństwa łowiecko-zbierackie, cywilizacje rolnicze, industrializm i rodzącą się epokę informacji. Nie chodzi im wyłącznie o chronologię.
Każda epoka, w ich ujęciu, premiuje inne zasoby i inne instytucje. Rolnictwo sprzyjało osiadłości, hierarchii oraz kontroli terytorium.
Industrializm zwiększył znaczenie wielkich organizacji, masowej produkcji, administracji i państw narodowych zdolnych mobilizować ludność oraz pobierać podatki. Epoka informacji ma natomiast obniżać wartość fizycznej lokalizacji, a podnosić znaczenie wiedzy, kodu, komunikacji i własności niematerialnej.
Ta rama wyjaśnia radykalny ton książki. Autorzy nie traktują internetu jako kolejnego sektora gospodarki, lecz jako czynnika zdolnego zmienić podstawy porządku politycznego.
Porównanie z wcześniejszymi przełomami pozwala im twierdzić, że instytucje odziedziczone po industrializmie mogą stać się niedopasowane do nowych warunków. Jednocześnie model czterech epok jest silnym uproszczeniem.
Dobrze uwidacznia długofalowe mechanizmy, ale słabiej oddaje współistnienie różnych modeli rozwoju, trwałość kultur politycznych i zdolność państw do adaptacji. Po drugie, szyfrowanie i mobilny kapitał jako ograniczenie władzy państwa. Centralnym mechanizmem książki jest spadek kosztu przenoszenia informacji i wartości ekonomicznej przez granice.
Autorzy argumentują, że państwo przemysłowe opierało swoją skuteczność na możliwości obserwowania ludzi, dóbr i transakcji w obrębie kontrolowanego terytorium.
Świecie, w którym najważniejsze aktywa przybierają formę wiedzy, oprogramowania, danych lub cyfrowych zapisów, kontrola taka staje się trudniejsza i droższa.
Szczególne miejsce zajmuje szyfrowanie, rozumiane jako narzędzie umożliwiające prywatną komunikację oraz ochronę informacji przed przymusową ingerencją.
Z tej przesłanki autorzy wyprowadzają wizję konkurencji między jurysdykcjami, jeśli przedsiębiorcy, specjaliści i inwestorzy łatwiej zmieniają miejsce działania.
Rządy muszą zabiegać o nich niższymi kosztami, przewidywalnymi regułami i lepszą ochroną własności.
Książka przewidywała znaczenie cyfrowego pieniądza i transakcji odpornych na tradycyjne formy nadzoru, choć nie mogła opisać późniejszych technologii w ich obecnej postaci.
Jej rozumowanie pozostaje użyteczne jako pytanie o granice egzekwowania prawa w gospodarce sieciowej. Nie należy jednak utożsamiać tej tezy z nieuchronnym zanikiem państwa.
Współczesne państwa rozwinęły także cyfrowe narzędzia regulacji, identyfikacji i kontroli, co wyraźnie komplikuje pierwotną prognozę.
Po trzecie, suwerenna jednostka, czyli przewaga wiedzy nad przynależnością terytorialną. Tytułowa suwerenna jednostka nie oznacza po prostu osoby niezależnej psychologicznie.
Jest to figura ekonomiczno-polityczna, człowiek, którego produktywność wynika z wiedzy i który może wykorzystywać globalne sieci, aby wybierać miejsce pracy, przechowywania majątku,
prowadzenia biznesu czy uczestnictwa w społecznościach. W ujęciu autorów większa mobilność jednostki osłabia tradycyjny związek między obywatelem a państwem opiekuńczym.
Zamiast trwałej lojalności wobec jednego terytorium rośnie znaczenie dobrowolnych relacji, kontraktów i sieci, tworzonych wokół kompetencji lub wspólnych interesów. Książka podkreśla, że głównym zasobem w takiej rzeczywistości staje się zdolność samodzielnego uczenia się, selekcjonowania informacji i tworzenia wartości,
którą można przenieść poza lokalny rynek. W tym sensie trafnie rozpoznaje wzrost znaczenia pracy opartej na wiedzy oraz społeczności internetowych.
Jej pojęcie suwerenności ma jednak wyraźne ograniczenia. Dostęp do edukacji, technologii, bezpieczeństwa prawnego i kapitału nie jest równy.
Mobilność jest przywilejem znacznie łatwiejszym do osiągnięcia dla wysoko wykwalifikowanych i zamożnych niż dla większości pracowników. Dlatego koncepcję warto czytać nie jako uniwersalny opis losu każdego człowieka, lecz jako analizę rosnącej siły określonych grup w gospodarce cyfrowej. Po czwarte, rozpad masowego ładu nierówności, opór polityczny i przemoc przejściowa. Autorzy odrzucają obraz technologii jako procesu automatycznie łagodnego. Uważają, że przejście od industrializmu do epoki informacji będzie wywoływać konflikty, ponieważ stare instytucje i grupy społeczne będą broniły źródeł dochodu, statusu oraz politycznego wpływu. Szczególnie istotne jest ich przekonanie, że automatyzacja i globalizacja mogą osłabić pozycję osób wykonujących pracę rutynową.
Podczas gdy wysokie dochody będą coraz silniej związane z rzadkimi kompetencjami poznawczymi.
Taka rozbieżność, ich zdaniem, tworzy podatny grunt dla gniewu, populizmu, nacjonalizmu i prób odzyskania kontroli przez państwo.
W książce pojawia się również przewidywanie wzrostu przestępczości i niestabilności, gdy dotychczasowe mechanizmy ochrony oraz redystrybucji przestają działać przekonująco.
Ten fragment jest ważny, bo stanowi przeciwwagę dla celebracji technologicznej autonomii. Autorzy dostrzegają, że decentralizacja może oznaczać nie tylko wolność, ale także słabszą zdolność do zapewniania porządku publicznego. Zarazem ich analiza bywa zbyt deterministyczna. Zmiany technologiczne nie przesądzają samodzielnie o poziomie nierówności czy przemocy. Duże znaczenie mają polityka edukacyjna, prawo pracy, instytucje demokratyczne oraz zdolność społeczeństw do dzielenia korzyści z produktywności. Na koniec. Mikrosuwerenności i prywatne bezpieczeństwo w świecie konkurujących jurysdykcji. Jedną z najbardziej charakterystycznych prognoz książki jest rozwój mniejszych, bardziej elastycznych ośrodków władzy, określanych jako mikrosuwerenności. Autorzy zakładają, że wielkie państwa narodowe utracą część przewagi, ponieważ jednostki i kapitał będą mogły porównywać jurysdykcje oraz wybierać te, które oferują korzystniejsze podatki, stabilniejsze prawo i większą swobodę działania. Nie jest to wyłącznie prognoza geograficznego rozpadu państw. To także wizja komercjalizacji suwerenności, w której rządy zaczynają konkurować o mobilne zasoby, podobnie jak przedsiębiorstwa o klientów.
Z tym argumentem łączy się kwestia bezpieczeństwa. Jeśli państwo słabnie lub nie potrafi skutecznie chronić aktywów i osób w cyfrowym środowisku,
rośnie rola prywatnych metod ochrony higieny cyfrowej, zabezpieczania komunikacji, rozproszenia ryzyka oraz wyboru bezpieczniejszych miejsc życia i działalności.
Współcześnie łatwo dostrzec częściowe odpowiedniki tej diagnozy. Od konkurencji podatkowej po znaczenie cyberbezpieczeństwa. Nie wynika z tego jednak, że usługi publiczne stają się zbędne. Obrona, sądy, infrastruktura i reagowanie kryzysowe nadal wymagają koordynacji na dużą skalę. Najcenniejsze pytanie stawiane przez autorów brzmi więc nie, czy państwo zniknie, lecz jak musi zmienić się jego zakres i sposób działania w warunkach cyfrowej mobilności.
Podsumowując, The Sovereign Individual warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią technologii, ekonomią polityczną, kryptografią,
cyfrowymi finansami i przyszłością państwa. Szczególnie przyda się przedsiębiorcom, inwestorom oraz specjalistom pracującym w środowisku międzynarodowym,
ale także osobom chcącym zrozumieć intelektualne źródła współczesnych dyskusji o decentralizacji, prywatności i cyfrowej tożsamości.
Nie jest to podręcznik praktycznych decyzji finansowych ani bezstronna prognoza.
To szeroko zakrojona interpretacja zmian cywilizacyjnych, którą należy czytać równocześnie z uwagą i sceptycyzmem. Książka wyróżnia się na tle popularnych publikacji o internecie tym, że nie ogranicza technologii do nowych narzędzi komunikacji lub modeli biznesowych. Połączy ją z pytaniami o podatki, przemoc, legitymizację rządów, klasową strukturę gospodarki i granice terytorialnej kontroli. Napisana przed masowym upowszechnieniem sieci trafnie zauważyła rosnące znaczenie aktywów niematerialnych, globalnej mobilności i prywatnej komunikacji.
Jej teza o szybkim schyłku państwa narodowego okazała się znacznie bardziej dyskusyjna. Podobnie jak niedostateczne uwzględnienie nierównego dostępu do autonomii oraz publicznych funkcji państwa. Największą korzyścią z lektury jest więc nie przyjęcie jej prognoz jako pewnika, lecz zdobycie wyrazistej ramy do analizy konfliktu między technologią, instytucjami i indywidualną sprawczością. To książka wpływowa, prowokacyjna i nadal użyteczna jako punkt odniesienia. Zwłaszcza gdy zestawi się jej wizję z realną zdolnością państw do adaptacji i regulowania cyfrowego świata. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Dale Davidson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.